Naszym gościem jest pan profesor Przemysław Czarnek, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witamy serdecznie na antenie.
Kłaniam się, szczęść Boże ojcu Grzegorzowi i całej rodzinie Radia Maryja.
Panie profesorze, panie pośle, znamy już termin wyborów, 10 dzień maja, 2 tygodnie później ewentualnie druga tura. Wczoraj w Ulbartowie, wiem, że pan też tam był, właśnie prezydent ogłosił, że będzie startował, prezydent Polski Andrzej Duda. Wczoraj pani marszałek Sejmu powiedziała o tym, no i teraz kandydaci szykują podpisy. Pewnie teraz każdy będzie o tym myślał. Mamy kilku kandydatów. Jak pan podchodzi do wyborów, takiego obowiązku Polaka, patrioty?
No, rzeczywiście wczoraj to jest dla nas bardzo ważne tutaj na Lubelszczyźnie. Mieliśmy formalnie pierwszy dzień kampanii wyborczej właśnie w Lubartowie. Na spotkaniu z mieszkańcami powiatu lubartowskiego i województwa lubelskiego pan prezydent oznajmił to, czego się oczywiście wszyscy spodziewaliśmy i co jest oczywiste, ale jednak formalnie to zrobił, że będzie ubiegał się o reelekcję o kolejne 5 lat, co spotkało się z wielkim aplauzem tego tłumu mieszkańców Lubelszczyzny. Podobnie z aplauzem również spotkały się słowa pana prezydenta o tym, że jego jednym z podstawowych zadań jest mądre kontynuowanie i dokończenie reformy wymiaru sprawiedliwości. No i to spotkało się z podziękowaniem, takim gromkim podziękowaniem ze strony obecnego tłumu. Dziękuję za wczorajszy podpis, przedwczorajszy podpis pod ustawami sądowymi. Więc to jest ta kwestia, której pan prezydent Andrzej Duda zawsze powtarza na tego rodzaju spotkaniach, a wiemy, że jest to prezydent, który tych spotkań z mieszkańcami w poszczególnych regionach robi najwięcej. Żaden z prezydentów nie spotykał się tak często z mieszkańcami w terenie, jak robił to pan prezydent Andrzej Duda. Dla niego najważniejsze jest zdanie mieszkańców, jak widzą te 5 lat i co się zmieniło przez te 5 lat. I dlatego jestem bardzo szczęśliwy, że to spotkanie w pierwszy dzień kampanii wyborczej miało miejsce właśnie na Lubelszczyźnie, bo właśnie tutaj społeczeństwo dokładnie widzi, jakie są różnice między tym, co jest teraz, a między tym, co było 5 lat temu, kiedy mieliśmy wiek emerytalny na poziomie 67 lat, kiedy nie było 500+, kiedy nie było w ogóle reform wymiaru sprawiedliwości, w ogóle się o tym nie mówiło, kiedy nie było pieniędzy na nic, kiedy była wielka dziura budżetowa, kiedy mafie VAT-owskie rozkradały kilkadziesiąt miliardów złotych rocznie. To wszystko nam się wydaje dzisiaj jakimś tym koszmarnym snem, co nie oznacza, że jest idealnie, absolutnie. Wszyscy mamy pełną świadomość, że jesteśmy w drodze i rzeczy do załatwienia i rzeczy do zrobienia, do zreformowania w Polsce jest ogromnie wiele, od służb zdrowia przez rolnictwo po szkolnictwo dalej, więc mnóstwo pracy przed nami, ale te 5 lat prezydentury jednoznacznie pokazuje, że warto i trzeba ją kontynuować i w ten sposób do tego podchodzimy.
Pan profesor powiedział już, co ważne jest dla Polaków, myślę, nie tylko w Lubartowie, na Lubelszczyźnie. No właśnie kwestia tej reprezentacji. Czy mamy świadomość tego jako Polacy, wszyscy Polacy, kto nas reprezentuje, kto nie tylko zasiada, bo też wielu próbuje deprecjonować obecnego prezydenta, czy w ogóle to, kim jest prezydent w państwie, prezydent Polski, a z drugiej strony każdy wystawia i to różnego rodzaju, czy różnej maści, czy różnej jakości tych, którzy będą, mieliby nas reprezentować w przyszłości. Pytanie, jak będą wyglądały debaty, jak ci ludzie będą z sobą rozmawiali, którzy będą się ubiegali o fotel prezydenta. Pytanie też o ich wykształcenie, o pewien poziom tej debaty, co sobą prezentują i sobą jako osoba.
Przede wszystkim uczciwość. Ja bym powiedział, że przede wszystkim uczciwość, proszę ojca i proszę naszych radiosłuchaczy. Otóż, no weźmy po kolei tych kandydatów. Mamy od lewej flanki Roberta Biedronia, który jest człowiekiem, który kłamie i to w żywe oczy kłamie na arenie międzynarodowej na temat Polski wraz ze swoim gay panem posłem Śmiszkiem, piszą niestworzone rzeczy na Polskę, wykorzystując do tego happeningi ich środowiska homoseksualistów, które poprzywieszało na tabliczkach żółtych strefa wolna od LGBT. Nikt czegoś takiego nigdy nie powiedział, nikt tego nie podjął w żadnych uchwałach samorządowych. W samorządach sprzeciwiamy się i sprzeciwiają się samorządowcy ideologii LGBT, która ma nie wkraczać do naszych szkół, bo my nie chcemy dzieci wychowywać w duchu tego fałszu światopoglądowego. Natomiast oni piszą o jakichś strefach wolnych od LGBT, a później piszą w językach angielskich i obcych na cały świat, że w Polsce są strefy wolne od LGBT, sami je stworzyli, pokazując nas jako faszystów. No, macie państwo człowieka, który absolutnie jednoznacznie występuje przeciwko Polsce na arenie międzynarodowej. No to jest jeden kandydat na przedstawiciela. A pamiętajmy, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, jego zasadnicza podstawowa funkcja z artykułu 126 Konstytucji, to jest najwyższy przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli na funkcji najwyższego przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej mielibyśmy człowieka, który kłamie w żywe oczy i oczernia Polskę na arenie międzynarodowej, no to biada Polsce i Polakom. Mamy następnie, idąc troszeczkę tutaj bardziej w kierunku centrum, mamy panią Małgorzatę Kidawę-Błońską. No cóż ona mówiła na spotkaniu w Wielkiej Brytanii kilka dni temu, że w Polsce chłopak z dziewczyną nie mogą się spotykać, bo rodzice różnią się politycznie i dlatego są takie konflikty w Polsce. No gdzież ona to w ogóle widziała? Że dzieci nie mogą chodzić na kinderparty, na urodziny z drugiego dziecka, bo rodzice różnią się światopoglądowo. No gdzież ona to widziała w ogóle? Że jest zakaz wstępu do niektórych miejscowości ze względu na orientację seksualną. No kto kogo bada na orientację seksualną? No, chyba Kidawa-Błońska tylko kogoś. Tam macie następnego kandydata państwo. Macie państwo następnie Kosiniaka-Kamysza, który był w stanie w roku 2012 przeprowadzić tak zwaną reformę, czyli deformę wieku emerytalnego, podnosząc ją jako minister pracy i polityki społecznej, podnosząc ją na wiek 67 lat również w rolnictwie, a następnie bezczelnie podpisywał pisma, że to PiS podniósł wiek emerytalny do 60-65 roku życia. No to już trzeba bardziej czy większego dowodu na nieszczerość tego człowieka i na brak uczciwości. No i mamy w końcu pana Szymona Hołownię, który naprawdę nie wiadomo kim jest, na pewno nie jest człowiekiem, któremu można ufać w kontekście również tych wszystkich haseł, które ostatnio wypowiada, przedstawiając się jako katolika, które w katolicyzmie nie mają kompletnie nic wspólnego. No więc macie państwo plejady tych kandydatów. No i tutaj wydaje się, że czyny, słowa, postawa pana prezydenta Andrzeja Duda, jakkolwiek można zawsze mieć jakieś wątpliwości, jakieś pretensje do konkretnej decyzji, do konkretnej wypowiedzi, tak zawsze będzie. No to jednak na tle wszystkich innych, choćby tylko na tle wszystkich innych, no nikt z rodziny Radia Maryja nie może mieć, w moim przekonaniu, i nie ma wątpliwości co do tego, że polską racją stanu jest zrobienie wszystkiego, ażeby pan prezydent Andrzej Duda był prezydentem na kolejne 5 lat, bo tego zależy przyszłość nie tylko nasza, ale naszych najbliższych, naszych dzieci, wnuków i przyszłych pokoleń.
Pan prezydent podpisał nowelizację ustaw sądowych. Delegacja Platformy Obywatelskiej w Parlamencie Europejskim chce, żeby Komisja Europejska zaskarżyła do TSUE podpisaną przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji. Prawo i Sprawiedliwość krytykuje ten apel. Druga sprawa też złożona z szefostwa grup politycznych, przewodniczących Parlamentu Europejskiego, konferencja przewodniczących parlamentu, zdecydowała dziś o dodaniu do porządku obrad przyszłotygodniowej sesji plenarnej punktu dotyczącego praworządności w Polsce. No czy to można by to się skandal? Jak można?
To jest absolutny skandal, który wypchnął Wielką Brytanię z Unii Europejskiej, bo pamiętajmy, że Wielka Brytania sama z siebie nie wychodziła, tylko widziała, co się dzieje w Unii Europejskiej. To co, pierwsze, że ojcze i proszę radiosłuchaczy, nie ma najmniejszych podstaw nikt do tego, żeby zaskarżać polską ustawę przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Żeby polska ustawa została uznana za nieobowiązującą, to do tego jest potrzebne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie ma kompetencji do zawieszania ani do delegalizowania polskiej ustawy uchwalonej przez polski parlament w polskich sprawach. Więc to są kpiny, na które w ogóle trzeba tylko zwracać uwagę śmiechem i modlitwą, bo tu coś złego za tym stoi, skoro w ten sposób Unia Europejska do sprawy podchodzi. Druga rzecz, no skoro w ten sposób Komisja Europejska do sprawy podchodzi i Trybunał Sprawiedliwości, być może zobaczymy, mam nadzieję, że nie, no to znaczy, że o praworządności to bardzo dobrze, żeby zgromadzenie parlamentarne rozmawiało, ale o praworządności w Unii Europejskiej, bo jeżeli organy Unii Europejskiej nie działają na podstawie prawa, łamią prawo, wychodzą poza granice kompetencji prawie określonych, no to one łamią praworządność i o praworządności unijnej trzeba rozmawiać, bo w Polsce akurat praworządność mamy na bardzo wysokim poziomie. To są kpiny, tylko mam nadzieję, że tą twardą postawą jednoznaczną również pana prezydenta, ja byłem w kancelarii pana prezydenta w Pałacu Prezydenckim na spotkaniu również z tymi przedstawicielami wszystkich kół i klubów poselskich. Przed kilkoma dniami reprezentowałem klub PiS-u razem z panem marszałkiem Ryszardem Terleckim. Dokładnie wiem, jakie jest stanowisko pana prezydenta, jakie jest stanowisko kancelarii pana prezydenta. Nie ma absolutnie kroku w tył, jeśli chodzi o reformowanie wymiaru sprawiedliwości. W Polsce w wymiarze sprawiedliwości trzeba zachować sprawiedliwość, a żeby tak było, to ci, którzy podejmują decyzje, wydają wyroki, muszą czuć odpowiedzialność za rażące łamanie przepisów prawa. I tu, jeśli ojciec pozwoli, bo słuchałem również wcześniejsze wypowiedzi jadąc samochodem, tak, teraz właśnie w aktualnościach dnia. Ja, proszę Państwa, 1/3 doktoratu poświęciłem panu profesorowi Adamowi Strzemboszowi i właśnie temu oczyszczeniu wymiaru sprawiedliwości. Ja dokładnie opisałem, w jaki sposób to wyglądało, jaka batalia była przez lata 90. i dokładnie opisałem, jaki był pomysł pana profesora Adama Strzembosza i czym to się zakończyło. Na nieco ponad 40 wniosków, tylko jeden został zgłoszony przez rzecznika dyscyplinarnego sędziów za absolutne zbrodnie, można, komunistyczne w sądach. Tylko w jednym przypadku zgłosił ten wniosek rzecznik dyscyplinarny, w 40 przypadkach ówczesny minister sprawiedliwości Hanna Suchocka. W żadnym wypadku nie doszło do jakiegokolwiek oczyszczenia. To oczyszczenie było mrzonką. Tylko ja z perspektywy czasu, patrząc dzisiaj, i nie mam żadnych oporów, nawet jeśli pan profesor ma swoje lata, patrząc dzisiaj na to, co wiem o panu profesorze, na to, co wiem o jego dorobku naukowym, na to, co wiem o jego dorobku, jeśli chodzi o tak zwane oczyszczanie wymiaru sprawiedliwości, ja śmiem twierdzić, że to nie była naiwność. Tylko celowa robota profesora Strzembosza, żeby nie dopuścić do oczyszczenia wymiaru sprawiedliwości, bo nie jestem w stanie wytłumaczyć inaczej dzisiaj absolutnie karykaturalną postawę pana profesora Strzembosza i obronę zamachu na praworządność ze strony sędziów. To się w głowie nie mieści i tego nie można niestety składać na barki wyłącznie wieku pana profesora. Pan profesor świadomie to mówi i chyba niestety świadomie...
No właśnie, że nie dał się uwikłać, tylko to jest świadome działanie, tak? Tak mamy to rozumieć.
Ale ja dzisiaj z perspektywy czasu twierdzę, że to nie była naiwność pana profesora Strzembosza, tylko mam prawo w kontekście jego dzisiejszych absurdalnych wypowiedzi podejrzewać, że to była celowa robota, żeby wymiar sprawiedliwości się nie oczyścił, bo aż tak naiwnym być nie mógł, bo znał dokładnie środowisko sędziowskie, które dzisiaj popiera w całej rozciągłości. To popiera nie środowisko sędziowskie, tylko kastę, tą drobną, wąską grupę sędziów, którzy wymierzają czy podnoszą rękę na praworządność w Polsce. Mówię to jako znawca dokładnie działalności pana profesora Strzembosza, bo jeszcze raz powtarzam, 1/3 doktoratu w 2006 roku poświęciłem jego działalności w zakresie tak zwanego oczyszczania wymiaru sprawiedliwości. Więc bądźmy szczerzy i oceniamy człowieka tak, jak mówi i to, co robił.
Dziękuję bardzo, panie profesorze, za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Szczęść Boże, kłaniam się wszystkim.
Szczęść Boże. Naszym gościem był pan profesor Przemysław Czarnek, poseł Prawa i Sprawiedliwości.